Tą piosenką zaczynamy kolejny odcinek na dociekań. Na początku tych dociekań była krowa. W ostatnim odcinku sztuczna inteligencja opowiedziała o firmie GAA, która produkuje między innymi roboty i systemy takie komputerowe wykorzystywane w oborach. Firma niemiecka o globalnym zasięgu, o różnorodnym kapitale. Wiele już o wielu sprawach związanych z mlekiem powiedzieliśmy, ale dzisiaj Gabriel Janowski jest gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz dzień dobry, panie ministrze, panie marszałku.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie radiosłuchaczom.
Jak zdrowie?
Zdrowie dopisuję nawet. No, co niektórzy są pełni podziwu, że i energia i wszystko jest, powiedziałbym, raczej na górnym połapie, ale ja na przykład codziennie biegam na bosaka i dzisiaj po piątej parę minut pobiegałem na bosaka po śniegu i to jest, że tak powiem, rozpoczęcie mego dnia. Rozpoczynam w ten sposób.
Biega pan marszałek kilometry, maraton, czy też...
Nie, czas. Na czas.
Na czas.
Na czas, tak.
Znaczy... W zdrowym ciele zdrowy duch. Dobrze. Teraz trochę historii. My zajmujemy się właściwie systemem rolnym, tak? Bo to są dociekania, które mają nas doprowadzić do odpowiedzi na pytanie, jak jest. Staramy się wędrować tylko po faktach, ustalając rozmaite drobne sprawy, które dla rolników są oczywiste, a niekoniecznie są oczywiste dla tych, którzy wychowali się w mieście i nie mieli z rolnictwem nic wspólnego. Pan marszałek z rolnictwem ma wiele wspólnego, wiele wie, ale też walczył. Walczył nie tylko o polskie cukrownie, ale walczył o polskie mleczarnie. To był początek lat 90. Co wtedy się działo?
Istotnie tak było. Reformy pana Balcerowicza i Zaksa spowodowały to, że bardzo wiele przedsiębiorstw, można by powiedzieć, że większość, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, finansowej, ponieważ jeżeli nie spłacili do końca grudnia 89 roku wcześniej zaciągniętych kredytów, to najczęściej były kredyty na rozwój, no to od 1 stycznia zaczęły obowiązywać horrendalnie wysokie stawki. I w związku z tym wiele przedsiębiorstw, w tym i mleczarnie, zaczęły popadać w wielkie kłopoty. I my zorganizowaliśmy w maju 90 roku blokadę pod Mławą w proteście przeciwko tym ekonomicznym warunkom narzuconym przez kompletnie nierozumiejących ekonomii polityków z panem Balcerowiczem na czele. Pani Niezabitowska, ówczesna rzecznik rządu mazowieckiego, zakazała informowania opinii publicznej o tym proteście. Więcej, wysłano tam, jak chłopi mówili, czołgi. To były opancerzone wozy bojowe. I powiem, że dowodzący tym oddziałem, bodajże major Maj, na tyle miał rozsądku, że nie użył ich przeciwko rolnikom. Pan Wałęsa, który jechał do Warszawy, bo dalej miał lecieć na posiedzenie MOP-u, na tą blokadę się natknął. No i oczywiście zaalarmował, że coś takiego jest. Właśnie pod Mławą. No i w efekcie tego alarmu, nazwijmy, pan Mazowiecki przyjął mnie i czterech rolników o północy w Radzie Ministrów, gdzie przedstawiliśmy nasze racje. A widziałem zdziwienie pana Mazowieckiego, jak rolnicy przedstawiają się i mówią, ma 15 krów, tam 15 hektarów, drugi 20, 25 hektarów. I panu Mazowieckiemu robią się takie wielkie oczy, bo myślał, że tam przyszli rolnicy, chłopi, którzy mają półtorej krowy i protestują. Nie. Tam przyszli, jak na tamte czasy, rolnicy, znaczący producenci mleka. W efekcie tego spotkania miałem spotkanie z panem Balcerowiczem i ówczesnym ministrem rolnictwa panem Tańskim i w wyniku tych rozmów udało się wynegocjować 800 miliardów złotych, to na dzisiejsze pieniądze 80 milionów, na restrukturyzację polskiego mleczarstwa. Kiedy zostałem ministrem, dołożyliśmy jeszcze 200, także 100 milionów poszło na unowocześnienie polskiego mleczarstwa. Gdybyśmy tego nie zrobili, to Niemcy i Francuzi, bo już to zaczęli robić, wykupiliby polski przemysł czy polską branżę mleczarską. Także osobiście uważam to za wielkie osiągnięcie, bo proszę zauważyć, że ponad 85% są to spółdzielnie mleczarskie, czyli w tej najlepszej, powiedziałbym, formule, jaka winna obowiązywać właśnie i obowiązuje na Zachodzie, czyli formule spółdzielczej.
Chociaż te spółdzielnie do końca nie wiemy, jak działają. Istnieją takie przesłanki, żeby zapytać, czy te spółdzielnie są otwarte, czy te spółdzielnie współpracują z rolnikami, czy to są teraz wielkie fabryki mleka, które
no, różnej są wielkości. Różnej są i te duże, prawda, tak jak Mlekowita, która jest największą spółdzielnią w Polsce i produkuje znakomite wyroby. Są też i mniejsze spółdzielnie, czy są też i firmy prywatne. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, najważniejsze, że ta wielka branża o, można by powiedzieć, strategicznym znaczeniu jest w polskich rękach. Natomiast formuła spółdzielcza to jest nic innego jak współrządzenie spółdzielnią czy rządzenie spółdzielnią przez rolników, którzy wybierają radę nadzorczą, ona powołuje zarząd i ten zarząd, no zdarza się, że niekoniecznie najlepiej zarządza, ale olbrzymia większość działa bardzo dobrze. To zarządzanie, jak mówię, w dużej części zależy od rolników, od ich, powiedziałbym...
Pod warunkiem, że jest współrządzenie.
No tak, tak, ale to jest formuła spółdzielcza, że członkowie spółdzielni, którzy dają tam wkłady, mają nie tylko prawo, ale i obowiązek czuwać nad sprawnością ekonomiczną spółdzielni. I, co jest ważne, muszą umiejętnie, powiedziałbym, tak zarządzać, żeby producenci, czyli oni w większości i mleczarnia jako całość, no współżyły zgodnie, prawda?
Jak popatrzymy na rynek rolny, to mleko jest właśnie tym najzdrowszym segmentem tego rynku?
A przede wszystkim jest to, mówię, w formule spółdzielczej, bo trzeba powiedzieć, że no, to jest ewenement na skalę historyczną, że bez przemocy polski przemysł spożywczy, ale i również ten pozostały, zostały przejęte przez firmy zachodnie. Dzisiaj, to jest paradoksem, nie mamy znaczącej firmy o zasięgu światowym. A nie zapominajmy, że wcześniej był Hortex, był Agros, jeżeli chodzi o rolnicze przedsiębiorstwa, no i były też przemysłowe, prawda? No takim, powiedziałbym, klasycznym przykładem absolutnego, powiedziałbym, sabotażu polskiej gospodarki, a rolniczej w szczególności, to było wyzbycie się Ursusa, prawda? I chociażby fabryki zakładu produkującego kombajny. To jest ewenement, że kraj o średniej, można powiedzieć, a nawet większej niż średniej, prawda, pozycji rolniczej nie ma własnego sprzętu, to znaczy własnego, produkowanego przez polskie firmy. I tu na marginesie chcę powiedzieć, że te wielkie niby dopłaty, które rolnicy otrzymują z Unii, de facto wracają później do przedsiębiorstw właśnie tych zachodnich, bo rolnicy płacą za ciągniki, za inne maszyny, a te ceny tych urządzeń czy tych, tego sprzętu są no, bardzo, bardzo wysokie. Przecież ciągnik kosztuje nawet 1 000 000 złotych. No naprawdę, to jest szczyt, powiedziałbym, sabotażu gospodarczego, że doprowadzono do takiego stanu.
No ale co można było zrobić, jeżeli zakłady te były niekonkurencyjne?
Nie, nie, nie. To jest propaganda, bo najpierw zniszczono, a później się mówi, że są niekonkurencyjne. No, tutaj pan szanowny redaktor przywołał choćby polski cukier. Pan Mazowiecki, podam przykład, za namową ekspertów angielskich doprowadził do tego, że zjednoczenie mleczarskie, czyli zostały, prawda, rozwiązane i 78 cukrowni zaczęło samodzielnie niejako egzystować, konkurując między sobą. A wspomniani Anglicy z kilkudziesięciu cukrowni powołali jedno przedsiębiorstwo, British Sugar. Pani Thatcher, która była, no wiadomo, skrajnym nawet liberałem, nie rozwiązała tego, nazwijmy, monopolu, bo uznali, że to jest wartość sama sobie i nie można prowadzić do konkurencji między przedsiębiorstwami. Dodam jeszcze, że firmy zachodnie, które już wtedy przejęły część polskich cukrowni, stosowały, no nie bardzo, powiedziałbym, etyczne działania, na przykład obniżając dramatycznie cenę cukru poniżej ceny minimalnej. Bo trzeba powiedzieć, że przemysł cukrowniczy był bardzo dochodowy w Unii i w Polsce też znaczący. Myśmy zajmowali 3. miejsce jako producent cukru w Europie. Byliśmy bardzo, powiedziałbym też, jak na tamte warunki, dużym przedsiębiorstwem, które to przedsiębiorstwo budowało cukrownie w Afryce, w Azji. Pierwszą cukrownię w 1954 roku wybudowaliśmy w 1954 roku w Chinach. No nie chcę tego wątku rozwijać, bo to jest może niejako na inną okazję, ale wracając do mleczarstwa, chcę jeszcze raz bardzo stanowczo powiedzieć. Dzięki naszemu związkowi Solidarności Rolniczej i mojemu zaangażowaniu i, że tak powiem, twardych negocjacji z panem Balcerowiczem i Tańskim, powiadam, udało się ocalić polski przemysł rolniczy, podobnie jak cukrownie. Walczymy też o energetykę. Udało się, tak na marginesie powiem, że przygotowano tak zwaną grupę G8 dla pana Kulczyka, który chciał stworzyć most energetyczny między Kaliningradem a Berlinem. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby taki most powstał. No, ale też moje stanowcze działania, łącznie z okupacją Mównicy, doprowadziły, że Sejm nie miał już odwagi sprzedać.
A pan został doprowadzony do tego słynnego momentu, kiedy nagle zaczął pan tak podskakiwać.
Dziwnie się zachowywać.
Ta sprawa nie została do końca wyjaśniona. Pan wyjaśnił sprawę, powiedział pan, nawet wskazał pan osobę, która podała panu te środki.
Ale tu jeszcze raz. Pan Zygmunt Hortmanowicz, lekarz z wykształcenia, dał mi środki odurzające pod pretekstem, że tam to jest na wzmocnienie i tak dalej. Byli zresztą częściowo, że tak powiem, świadkami posłowie, pan Tadeusz Wójcik. To przywołuje i on zaoponował przeciwko temu prawda, dawkowaniu. To on w sposób wulgarny go wyprosił. Po 20 minutach, kiedy dojrzałem, że tak powiem, wyprowadził mnie pod kamery i później jeszcze, prawda...
A pan był wtedy świadomy tego, co pan robił?
Ja byłem świadomy do momentu, jak wchodziliśmy po schodach do sali kolumnowej. I pamiętam, dziennikarz z Gazety Wyborczej, zapytał mnie o coś. Ja jeszcze chyba dosyć składnie odpowiadałem, a już w sali kolumnowej straciłem, nazwijmy to, pełne rozeznanie sytuacji.
I to,
to było niegodziwe. Poszedłem zresztą do marszałka Płażyńskiego, prosząc go, żeby się zajął wyjaśnieniem tej sprawy. A marszałek mówi, wiesz, pójdź tam do dziennikarzy, powiedz mu. Napisałem list do UOP-u. Pani Kuczyńska, ówczesna rzecznik UOP-u, powiedziała, że to nie jest ich sprawa. Poszedłem jeszcze do izby lekarskiej, też nam zbyli, mnie zbyli. Także to było, powiedziałbym, niegodziwe w najwyższym stopniu działanie.
A wtedy chodziło o cukrownię, czy wtedy chodziło o...
O kilka spraw. Cukrownie, wniosek o zwolnienie ze stanowiska największego szkodnika, prawda, pana Wąsacza. No i chodziło o to, że ja na przełomie roku 99-2000 uzyskałem poparcie opinii społecznej wynoszące około 76%. To był ewenement. I na tej konferencji, którego tego dnia miałem, czyli 16 stycznia w roku 2000, był też punkt dotyczący wyborów prezydenckich, bo moi koledzy uznaliśmy, że powinienem startować w tym, nazwijmy to, konkursie, bo mówię, tak wielkie poparcie powstawały zresztą samorzutnie już
komitety, dobrze, ale teraz
w Szczecinie, w Łomży, na Podkarpiu, tak.
Ale teraz przejdźmy do dnia dzisiejszego. Jak dzisiejszą sytuację w rolnictwie pan ocenia?
Jeśli można powiedzieć, taką ilustracją stanu polskiego rolnictwa, to jest przedłożony projekt w styczniu takiego dokumentu, mianowicie ustawy o planie strategicznym dla rozwoju wspólnej polityki rolnej. I ten plan, proszę tak mniej więcej powiedzieć, ile może liczyć stron?
64.
Panie redaktorze, to mój program Szansy dla wsi i rolnictwa liczył 10 stron i tam były zawarte propozycje ustaw, nawet definicja, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne, które wpisano w 97 roku do
Konstytucji.
No ale tak szkoda, że nie mamy łączności z radiosłuchaczami, bo zrobilibyśmy konkurs, prawda, z nagrodami. Powiem, żeby nie przedłużać. 2077 stron. Proszę państwa, to jest chore. A oprócz tego dokumentu są jeszcze inne cztery. Na przykład mówiąc, jeden z nich to jest zawarty w tym krajowym planie odbudowy. Jak wiemy, jeszcze idzie walka o te pieniądze. Także, no powiedziałbym, a co było najgorszym wydarzeniem w naszej tej najnowszej historii, a szczególnie po wstąpieniu do Unii, chociaż niekoniecznie, bo wcześniej już to rozpoczęto, mianowicie przejście z rolnictwa naturalnego na przemysłowe. To jest, ja studiowałem w Holandii w latach 70 i widziałem to rolnictwo, prawda, holenderskie, w pełni uprzemysłowione. Krowy na rusztach z powyłamywanymi nogami, trzoda też na małej przestrzeni. Jak dorastały te, nazwijmy to, warchlaki, no to nie mogły się nawet położyć, bo tak były, prawda, jeden przy drugim. No to było, powiedziałbym, horrendalne. Drugi raz tego słowa użyłem, żeby podkreślić. Po prostu, bo innego słowa nie widzę, wprowadzenie Polski w te kolejny przemysłowej produkcji. Proszę?
A był wybór?
Oczywiście, że był wybór. Ja jako minister rolnictwa...
No dobrze, ale czy teraz można odwrócić?
Panie redaktorze, szanowni państwo, już to się odwraca. Ja 30 lat temu mówiłem o naturalnym rolnictwie. to prasa mnie uczciwie odsądzała i mówi, że minister Janowski chce wprowadzić skansen. Oczywiście to było nieuczciwe, bo ja chciałem rozwinąć naturalne rolnictwo, no oczywiście zwiększając areały i tak dalej. Ale podam taki przykład. Są rolnicy dzisiaj, którzy no, prowadzą gospodarstwo takie, jak ja sobie wyobrażałem, które było w przeszłości. I gość, nazwijmy, jeden z, jako przykład podaję, ma 30 krów i trzodę, czyli takie tradycyjne. Jaki pożytek z tego wynika? To, że ma obornik, czyli naturalny nawóz, a przy tym gromadzi gnojowice i na przykład gnojowicą świńską, jeśli tak można powiedzieć, nawozi łąki i to daje niesamowity efekt, ponieważ tam są mikroorganizmy i tak dalej. I te łąki, co? Krowy, na tych łąkach krowy się pasie i później siano kosi. Ma znakomite wyniki.
A co jest na tych 2764 stronach? Przeczytał pan?
Ja przeczytałem pierwszą wersję, która miała 151 stron. Zresztą chyba należy do niewielu osób, które...
A to jest plan Unii Europejskiej? To jest wspólny plan?
Poprawiony plan przez polskich polityków. Przez polskich polityków. No to ręce opadają.
Ale dlaczego?
Dlatego, że jeżeli...
Gabriel Janowski jest gościem Poranka Wnet. Dlaczego?
Dlatego, że nie rozumieją, na czym polega rolnictwo.
Ale kto tragedią nie rozumie?
I Unia, i polscy politycy. Mianowicie uważają, że wszystko można uregulować rozporządzeniami, zakazami i tak dalej. Czyli klasyczne podejście biurokratyczne. I to bardzo krępuje rolników. Przykładowo, w Polsce spada liczba gospodarstw ekologicznych. A dlaczego? No bo są takie tam wyśrubowane normy, że nikt, przepraszam, o zdrowych zmysłach nie może w ten interes wchodzić. Prawda? No jest, powiedziałbym, totalne. Powiedziałbym, nierozumienie rolnictwa. Oczywiście tam się wprowadza Zielony Ład i takie rozmaite historie. W części to jest słuszne, ale w większości to są bzdury niewyobrażalne, powiedział bzdury. Chcę podać, że do czasu wejścia do Unii Europejskiej Polska miała bardzo dobre normy przetwarzania żywności. Były to tak zwane normy branżowe. Polska nie dopuszczała sztucznych konserwantów, smaków, etc., etc., prawda? Mogły być tylko naturalne. Niestety po wstąpieniu do Unii to bardzo na niekorzyść się zmieniło. Chcę powiedzieć też, że wstąpienie do Unii było też ciosem w polską produkcję mleczarską. Były wtedy kontyngenty tak zwane, prawda, kwoty. I co zrobiono? Przydzielono Polsce trochę ponad 8 miliardów litrów mleka, a dla porównania podam, że Irlandia, 10 razy mniej ludna, uzyskała 6 miliardów. Więc jakie dysproporcje, prawda?
Ale chyba rolnicy nie narzekają tak na Unię, bo są dopłaty. Dopłaty do hektara, dopłaty do rozmaitych
szanowny rzeczy. Ale szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, już mówiłem o tych dopłatach, w jaki sposób one są, nazwijmy to, wykorzystywane. W dużej części wracają do tych przedsiębiorstw zachodnich.
Ale
taki minister spraw zagranicznych, Gabriel, jego nazwisko, stwierdził, że 85 centów z tych dopłat wraca do firm zachodnich. Czyli de facto nie jednego euro dostajemy, nie jedno euro, tylko 85 centów.
Plus ciągnik.
Jaki ciągnik?
No jak coś kupimy.
Nie, to kupujemy z własnych zasobów i z tych niby unijnych, prawda? A przy okazji chcę powiedzieć, że tak drogie maszyny, urządzenia, no powodują, że wielu rolników jest dzisiaj w trudnej sytuacji i trudno jest im spłacić kredyty na przykład, które zaciągnęli, bo znowu popełniono błąd, że wprowadzono zasadę, że mogą być gospodarstwa wielkotowarowe, tak zwane rodzinne do 300 hektarów, to już jest w ogóle chore. To PSL wprowadzał, żeby swoich kumotrów, że tak powiem, zaopatrzyć w tym, stworzyć im możliwości kupowania tej ziemi. I to jest jedno z przyczyn właśnie tego, że wielkie gospodarstwa tak zwane towarowe znalazły się w dużych kłopotach, bo choćby dokończę tą myśl, wysokie ceny nawozów spowodowały, że oni kupowali po tych wyższych cenach, teraz ceny spadły, no i ponieśli olbrzymie straty z tego tytułu. To zresztą podobnie ze zbożem i innymi produktami.
I tak wygląda ta wycieczka na polską wieś. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ale...
Gabriel Janowski był gościem Poranka Wnet, Jakub Duszak i Wiadomości. Teraz czas, ustąpię mu miejsce.